krzyż, dobrowolnie, aby nas ratować, aby nas pojednać z Ojcem, który jest w niebie. Naprawdę taka wielka łaska nas spotkała, do bracia i siostry, że mamy zbawienie. Że żeśmy naprawdę poddali się pod głos Ducha Świętego, otworzyliśmy nasze serca i Jezus Chrystus się stał naszym Panem. Niech będzie uwielbiony nasz Pan i Bóg, Jezus Chrystus, bez tego godzin. Niedawno Piotr czytał o Judaszu, że nie skorzystał z łaski, nie skorzystał z tego, aby się uwolnić od grzechu, który w nim był. I stało się z nim, jak stało. Tak sobie pomyślałem, jak można długo chodzić z grzechem. Jak można długo chodzić z grzechem i nic sobie z tego nie robić. A czas łaski trwa jeszcze. Nie wiemy, kiedy się skończy. I warto wejrzeć w swoje serca i zastanowić się, czy warto jeszcze z tym grzechem chodzić. Czy jeszcze warto się tak łatwo poddawać pod ten grzech? Czy zacząć trzeba ten ostry bój wiary i by zwyciężyć tym grzechem i się jego pozbyć? Jak są zapisane jest Ewangelia świętego Jana, 13 rozdział, 13. Też będę chciał wspomnieć o tym fragmencie, co pisze o Judaszu. To jest 13 rozdział Ewangelii świętego Jana. Może przeczytamy go cały, od 21 wiersza. To jest wskazanie zdrajcy. Po tych słowach Jezus, trząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: zapytaj, kto to jest, o kim mówi. A on, sparwszy się o piersi Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek umoczony, umoczył go i dał Jezusowi, Judaszowi Iskrajocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus: czyń zaraz, co masz czynić. Ale tego żaden zespół siedzących nie zrozumieli, po co mu to rzekł. A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, iż Jezus mu rzekł: nakup, czego nam potrzeba na święto, lub żeby coś dał ubogim. On więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. A gdy wyszedł, rzekł Jezus: teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Jeśli Bóg został uwielbiony w Nim, to i Bóg uwielbi go w sobie i wnet go uwielbi. Dziateczki, jeszcze chwilę będę z wami. Szukać mi będziecie, jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy przyjść nie możecie. I teraz wam to mówię. I chwała Panu Bogu, do zobaczenia siostra, ten fragment Słowa Bożego. I właśnie Piotr już właśnie wspomniał o Judaszu, o tym właśnie, że nie skorzystał z tego, że chodzi blisko Jezusa Chrystusa. Nie pozbył się tego grzechu, tej chciwości, tej mamony. Po prostu nie skorzystał z łaski. Ale kiedy czytał ten fragment i czytał właśnie o Judaszu, to taki inny mi się obraz wyrysował z tego fragmentu, z tego wiersza 31. A gdy wyszedł, rzekł Jezus: teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Wiem, że też chodzi o to, że Syn Człowieczy będzie uwielbiony po tym właśnie, jak Judasz wyszedł i czynić to, co miał czynić. Poszedł do arcykapłanów, wydając Jezusa, biorąc zapłatę za Niego, wydając Go na pewną śmierć. I właśnie przez śmierć i przez zmartwychwstanie uwielbiony został Jezus Chrystus przez Boga. Ale kiedy to właśnie tak czytałem, to właśnie inny obraz mi się tak wyrysował. Wyrysował mi się przede wszystkim taki, że chodzi o czyste serce. Zobaczmy, kiedy Judasz, Jezus kazał mu wyjść, kiedy wychodzi, już go nie ma pośród zgromadzonych uczniów. Jezus mówi takie słowa właśnie: teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Tak sobie pomyślałem o zgromadzeniu. O zgromadzeniu tam, gdzie są czyste serca. Kiedy są czyste serca w zgromadzeniu, to naprawdę jest uwielbiony Bóg. I właśnie chodziło Jezusowi Chrystusowi też może o to, żeby w tym zgromadzeniu ich, 11 i on razem z nimi jako 12, było czyste zgromadzenie, bez grzechu. I właśnie kazał też i wyjść Judaszowi z tego zgromadzenia, aby spożyć wieczerzę, aby powiedzieć uczniom, co nastanie. Mieszcząc taką powiem, czystą społeczność. Tak, powiem tak, czyste serca mieć w społeczności. To jest naprawdę bardzo ważne. Bo kiedy są czyste serca w społeczności, naprawdę Bóg jest uwielbiony. Bóg jest wywyższany. Nie tylko w zgromadzeniu, ale gdziekolwiek się znajdujemy, to bracia i siostry, warto zabiegać o czyste serca. Bo kiedy mamy czyste serca, czy w pracy, czy w domu, w rodzinie, kiedy mamy czyste serca, naprawdę Bóg jest uwielbiony. Bóg się z tego raduje. Ale kiedy serce jest zanieczyszczone grzechem, naprawdę możemy na zewnątrz dobrze wyglądać, ale w sercu Bóg nie jest uwielbiony. I właśnie ten fragment to tak przyszedł do mojego serca, tak zrozumiałem, że naprawdę jakie ważne jest czyste serce w zgromadzeniu. Ja też wspomniałem na początku, jak można też długo z grzechem chodzić. Jak można długo nie przyjmować wieczerzy. Bo kiedy się nie przyjmuje wieczerzy, to wiadomo, że przeszkodą tego jest grzech. Bo tylko jedna przeszkoda człowieku wierzącym, kiedy nie bierze wieczerzy, to jest grzech. I jak można długo chodzić z grzechem, jak długo można nie brać wieczerzy, nie mieć tej społeczności z Jezusem Chrystusem, nie mieć tej społeczności razem z zgromadzeniem czystych serc. Że nie było tak, jak Judasz nie skorzystał. A my mamy jeszcze czas łaski do bracia i siostry, aby nasze serce naprawdę pilnować. Aby były czyste. I też kiedy przychodzimy na zgromadzenie, aby nasze serce były czyste, nie były zabrudzone żadnym grzechem, żadną nieprawością, aby naprawdę przychodząc tu, uwielbiając Boga z czystego serca. Też ostatnio czytaliśmy o tym 51 psalm. serce stwórz we mnie nowe, o Boże, czyste, o Boże. Stwórz czyste serce, o Boże. Na każdy dzień, drodzy bracia i siostry, powinniśmy pilnować naszego serca. Jeżeli coś jest, jakaś zanieczystość wchodzi, jakiś grzech, to mamy łaskę, możemy wyznać. Nie stoi na przeszkodzie wyznać grzech Jezusowi Chrystusowi. Przyjść po ten krzyż i skorzystać z tej Jego świętej krwi. I naprawdę i oddać chwałę Bogu z czystego serca. Dziękuję Bogu za to, że kiedy czytałem to, takie naprawdę do mojego serca weszło napomnienie, że mam pilnować swojego, że miał czyste serce. Wszędzie. Czy w domu, w rodzinie, w pracy, w szkołach, młodzież. Pilnować czystego serca, żeby mieć czyste serce. Bo żyjemy nie dla siebie, żyjemy dla Boga. Żyjemy naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Jemu się chwała należy. I Jemu musi być uwielbienie z czystego serca. Dziękuję Bogu za to, że Bóg nam daje łaskę, że jeszcze święta krew Jezusa Chrystusa spływa z krzyża. Że jeszcze ma moc oczyszczać nasze serca z grzechu, wszelkiego grzechu. Nie ma takiego grzechu, która mogłaby nie oczyścić. To zobaczcie, siostry, też jak w liście do Koryntian mamy osądzać samych siebie, aby godnie przyjąć wieczerzę. Jak wspomniałem, czystym sercem. Aby był Bóg uwielbiony. Drodzy bracia, to jest naprawdę ważne. Aby Bóg był uwielbiony z czystego serca. W czystym zgromadzeniu, tak powiem. Że Bóg był uwielbiony. By Jemu to się, za to chwała należy. I dziękuję Bogu za to, że na tym miejscu Bóg na dzisiaj zgromadził. Aby przypomnieć sobie, może nie przypomnieć, ale tak wejrzeć naprawdę to, co się stało 2000 lat temu, co się stało właśnie w planie Bożym, że Jezus Chrystus za nas zmarł. I się możemy tak dogłębnie też tak to zrozumieć, tak to wejść, tak sobie uzmysłowić, jakie cierpienia przechodził. W tej pieśni śpiewaliśmy też. Jakie cierpienia przychodziło za nas, aby nas ratować, abyśmy mieli czyste serca. Niech będzie Bogu chwała za to. Amen.
Panie, będzie Panu Bogu. Tak mam wrażenie, że bardzo podobna dzisiaj nasza wieczerza do tej nowotestamentowej. Tylko garstkę Pan Jezus zabrał. Ale ona, to była taka była pierwsza wieczerza. Taka była pierwsza wieczerza. Nie z tłumami. No, ale tak w porównaniu do normalnej wieczerzy to prawie garstka. Sporo ludzi nie ma gdzieś w pracach, gdzieś w tym, jeszcze tam coś się spóźni. Ale tak, myślę tak, że wieczerza pańska nie musi być, no powiem, uroczysta, tak? W sensie uroczysta, w sensie tłumna. Panu Jezusowi nie chodziło o to, żeby tam się znalazły tłumy, ale chodziło mu o to, żeby tak, myślę, że tak, mieć możliwość wejrzeć w serce każdego ze swoich uczniów. I by oni mieli możliwość zastanowić się nad tym, co wydarzy się za chwilę, żeby tak w spokoju, w ciszy, w odosobnieniu próbowali zrozumieć to, co czeka Jezusa, co się wydarzy. Jest napisane, zawsze to czytamy, przy Wieczerzy Pańskiej, ilekroć byście jedli i pili z kielicha tego, śmierć pańską w naszym tutaj tym tłumaczeniu zwiastujecie, aż przyjdzie, a w Biblii Gdańskiej było śmierć pańską opowiadajcie, aż przyjdzie. I dzisiaj chciałbym poopowiadać śmierć pańską. Wiecie, bardzo, nie wiem, przychodziły mi takie, tyle myśli, że musiałem część zredukować i, ale chciałbym, żebyśmy coś takiego spróbowali uczynić dzisiaj, myśląc o tej śmierci, porównując ją z czymkolwiek się da porównać. Chciałbym przeczytać z dwóch miejsc, z Ewangelii Mateusza, z 27 rozdziału. Ten ustęp zatytułowany Śmierć Jezusa, więc od 45 wiersza. To jest opisanie nie ukrzyżowania. Ukrzyżowanie jest opisane wcześniej i wiele, wiele rzeczy się działo w tym czasie. A tutaj ten fragment jest taki wydzielony, który mówi o samym jakby momencie śmierci Pana Jezusa. A więc jeśli tutaj słyszymy tylko niektóre słowa Pana Jezusa, to nie myślę, że to coś jest nie tak. Wcześniej są napisane te i trzeba zestawić, co Jezus mówił na krzyżu, co się działo dokładnie. Trzeba zestawić wszystkie cztery Ewangelie, żeby to pozbierać i wiedzieć. Ale nie o tym chcę dzisiaj mówić, tylko właśnie o samej śmierci Pana Jezusa. A od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani. Co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: ten Eliasza woła. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. A inni mówili: poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu. I ziemia się zatrzęsła, i skały popękały. To tylko jeden ewangelista opisuje te właśnie fakty. I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu. I weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli: zaiste, ten był Synem Bożym. A było tam wiele niewiast, które z daleka się przypatrywały. Przyszły one za Jezusem do Galilei i posługiwały mu. Wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa i matka synów Zebedeuszowych. Ja może powiem taką rzecz, że, bo tak często jakoś słyszę, dzisiaj jest zresztą taki czas, dzisiaj jest taki czas, że wszystko można mówić wszystkim. Na forum publicznym można mówić durnoty, głupoty. Można mówić obraźliwe rzeczy. Każdy mówi: mam prawo. I wielu ludzi chce przez to jakby zabłysnąć, że zachowują się nienormalnie. Niekulturalnie. Chciałbym powiedzieć wam, bracia szczególnie, spotykamy nieraz takie rozbieżności w Słowie Bożym. Gdybyśmy chcieli poukładać śmierć Pana Jezusa, choćby samą śmierć, sam ten fakt, spotkalibyśmy kilka wydawałoby się niedociągnięć, sprzecznych. I wiecie, i nie lubię ludzi, którzy mówią, Biblia jest coś nie tak. Wydaje mi się, że mówią jak nienormalni. To my jesteśmy coś nie tak. Nie próbujcie nigdy prostować Boga. Nie próbujcie nigdy poprawiać Biblii, Słowa Bożego. To Duch Święty włożył te słowa i ustanowił te słowa. Duch Święty, rozumiemy? Nie próbujcie nigdy uzupełniać Boga. I nie próbujcie nigdy tłumaczyć Boga, że coś się pomylił. Miejcie takie nastawienie, że jeśli czegoś nie rozumiesz, albo coś ci w twoim rozumie brzęczy, to twój rozum jest naprawdę niczym, niczym wobec mądrości Bożej. Naprawdę niczym. Powiem tak, spróbujmy, jaką ja mam postawę? Ja próbuję wziąć to, co umie i co jest odkryte mojemu sercu. A co jest zakryte, co jest niezrozumiałe, zostawiam. Nie próbuję ani słowa powiedzieć, Bóg coś przekręcił, Mateusz coś przekręcił, Łukasz czegoś nie napisał. Co to za ludzie? Rozumiemy? Powiem maksymalnie, maksymalna pokora, a nie mędrkowanie. Tak samo, gdy czytamy Stary Testament, I znajdujemy tam jakieś rzeczy. O, Dawid modli się, żeby śmierć spadła na ich jego wrogów. O, co też w tej Biblii jest napisane? Kim ten Dawid był? I to już, kim ten Dawid był, to już jest nasza mądrość. Jak chcemy powiedzieć, kim ten Dawid był, że Bóg go nazywa według mojego serca mężem? Coś jest nie tak. Nie jesteśmy tacy mądrzy, genialni wprost, żeby prostować Boga. Jeśli napisane, że Dawid był mężem według Bożego serca, to był. Choćby znalazł, nie wiem ile. Prawdopodobnie tego nie rozumiemy. Nie rozumiemy. Jest to zakryte naszemu sercu, naszemu umysłowi. A tak coraz więcej, jakby coraz częściej znajduję takich zuchwalców, którzy, tak jak właśnie ci na tych sejmach, sejmikach i na ulicach krzyczą i im głośniej, i im odważniej myślą, mają odwagę. Niech da nam Bóg takiej pokory i naprawdę takiego milczenia, tam gdzie trzeba milczeć, a nie gardłowania. Bo naprawdę Bóg się nie myli. Tu są skryte, powiem olbrzymie, nieprzejrzane przez nas. Wszystkich naraz, wszystkich razem wziętych nie potrafimy przejrzeć tych bogactw, które są skryte tutaj w Słowie Bożym. Nie potrafimy. Bo są tu napisane na przykład bardzo dziwne rzeczy, że wielu powstało z martwych. A kto tu powstał? A co tu? Chcielibyśmy może, nie wiem co, ale trzeba przyjąć. Takie rzeczy się działy. Taka rzecz się wydarzyła, gdy Jezus Chrystus zmarł. Wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. I wyszli z grobów. Po jego zmartwychwstaniu. Bardzo ważne, nie wiem, czy się kiedyś to zauważyli. I weszli do świętego miasta, czyli do Jerozolimy, i ukazali się wielu. Tak pomyślałem sobie, że taki fakt, choćby ten jeden fakt, że wielu zmarłych, świętych, których Żydzi znali, może pomniki im postawili. Mówili, o, to był przywódca duchowy, o, to ten był takim mężem Bożym, ten był taki bogobojny, ten był taki mądry. I zobaczyli niektórych z nich. Sam ten fakt powinien zmienić nastawienie Żydów co do śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I jego nauczania powinni go przyjąć, otworzyć serca. Zobaczcie, jeśli człowiek jest z grzechu, jak ciężko mu wyzwolić się z ciemności. Jaka to jest wielka niewola, ciemność. Jaka to jest potężna niewola, więzy grzechu, niewola grzechu. Nie uwierzyć takim rzeczom. Nie zmienić zdania, widząc takie rzeczy. Mówię to po to, żebyśmy mogli zrozumieć, jak wielką łaskę Bóg okazał nam, że nas wyprowadził z ciemności. Chwała Jezusowi. Myślisz, że to tak, oj, ty łachę Bogu zrobiłeś. O jeny, ty przyjąłeś Jezusa. Jaka to naprawdę mógłbyś siedzieć w tym niewoli, w tej ciemności, tak jak oni siedzieli. I nawet trzęsienie ziemi nie pomogło i nie zmieniło ich patrzenia. Nawet trzęsienie ziemi, nawet to, że się słońce zaćmiło w tym momencie. Nawet to, że się zasłona rozerwała na pół. Nawet to, że święci wyszli. Wielu świętych, co? Przecież to jest szok, no. Nie żyli, nagle wyszli, powstali z martwych. Proszę? 3 godziny zaćmienie było. Można powiedzieć, samo południe, nie wiem dokładnie, ale 9 do 12, to zdaje się, że to jest od 12 do 3 u nas. Może o godzinę się mylę. Tak, Halinka, kiedy jechaliśmy tam, to żeśmy o 2 godziny, zdaje się, cofali. To może to jest o 2 godziny, a może to było 3 godziny, może to było od 11 do 2. Wszystko jedno, to było południe. I 3 godziny.
Od południa do 3 godziny.
Tak. No to jest... To jest tak. Nie pomogło to. Zobaczcie, wiecie, albo tak inaczej. Kiedy się modlimy o naszych bliskich, mówimy, ileż to trzeba się modlić. Ileż to musimy się modlić. Ale zobaczcie, wyprowadzić człowieka z ciemności, otworzyć jego oczy i dokonać tego, żeby zmieniło się jego serce. Naprawdę to jest cud. To jest cud, że w ogóle Bóg to potrafi zrobić. Ale Bóg to potrafi zrobić. Chwała Panu Bogu. Tak, to jest jedno miejsce i drugie miejsce, chciałbym, bo to tak jest napisane, a Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha ten ostatni raz jakby. I co on tam zawołał? To tak już mówię pod tym, dlatego mówiłem na początku, żeby czasem nie było takich mądrych, którzy zaczną wymyślać, co to było. Ale Łukasz mówi, kiedy opisuje w 23 rozdziale i 44 wiersz. A była już mniej więcej godzina 6 i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny 9. Gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje, a Jezus zawoławszy wielkim głosem, tutaj Mateusz nie mówi co, oddał ducha, a Łukasz mówi, co zawołał wielkim głosem. Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego. I powiedziawszy to, skonał. Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając, zaiste, człowiek ten był sprawiedliwy. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy to, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. Wszyscy zaś jego znajomi stali opodal, Jezusa znajomi stali opodal, również niewiasty, które towarzyszyły mu od Galilei, widziały to. Jeszcze jedna taka uwaga, że mówię, że Żydzi nie potrafili zmienić swojego punktu patrzenia, czy swojego myślenia, a tu setnik, poganin. Uwierzył, że to był Syn Boży. Wiecie, co to też mówi? Że Żydzi sprzeciwili się Chrystusowi jako wierzący, jako ci, którzy znali Słowo Boże, znali prawo, To tak jakbyś ty teraz zaczął zaprzeczać Ewangelii, zaprzeczać Chrystusowi, przykazaniom Bożym. Nie przyjmować ich. I takim ludziom jest bardzo trudno zawrócić. Natomiast poganin, który się zetknął z Chrystusem i z wielkimi rzeczami, on nie miał problemu. I tak myślę, że o wiele łatwiej nawrócić się komuś z ulicy, niż na przykład naszym dzieciom, które wyrosły, słyszały całe dzieciństwo, młodość, a mimo to nie zgodziły się pójść za Jezusem, nie chciały. O wiele łatwiej takim z ulicy przyjść. Ewangelia tak potężnie się szerzyła zawsze i się szerzy dzisiaj wśród ludzi pogańskich, ludów pogańskich, które nigdy nie słyszały o Bogu czy o Jezusie. Łatwo, tam się tysiące nawracają. Natomiast przebudzenie w kraju chrześcijańskim, to jest, mówimy o przebudzeniu, można policzyć je na palcach obu rąk. Więcej ich nie było. Dlatego, kochani, to jest też taka dla nas przestroga. Naprawdę nie dać się sprowadzić do takiego buntownika, do roli takiego buntownika, który, czy niedowiarka, czy gnuśnego, do którego Pan mówi i mówi raz, drugi, trzeci, a ty nie słyszysz, czy nie reagujesz. Nie dać się do takiego czegoś doprowadzić. Bać się tego, naprawdę. Bać się tego, bo to jest, robimy sobie sami straszną szkodę. Tak, to tyle o tych faktach, ale kiedy myślałem o śmierci Pana Jezusa Chrystusa, tyle mi myśli przychodziło i powiem, nie ma końca tym myślom. Większość musiałem sobie zapisać, bo bym tego teraz po prostu nie powiedział. Trzeba mieć spokój, trzeba mieć wolność taką w sercu, nie stać przed kimś. Nikt z nas, jeśli chodzi o śmierć Jezusa, nie ma wątpliwości, że była to śmierć jedyna w swoim rodzaju, wyjątkowa, niezwykła. Nie spotykamy takiej śmierci nigdzie więcej, nigdy więcej, ani przedtem, ani potem. Nie mamy wątpliwości, że była to śmierć wyjątkowa pod każdym względem. Wyjątkowa. Nikt nie mógł powielić takiej śmierci i nikt wcześniej nie miał, pewnie, śmierć nikogo wcześniej nie miała, nie zawierała takich elementów jak śmierć Jezusa Chrystusa. Wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, niezwykła. Ale pomimo tych takich jakby, takich wielkich, no, niezwykła, wyjątkowa, nie myślcie, kochani, o atrakcyjnych rzeczach, nie myślę o tym. Bo pomimo tego, że była ona właśnie taka, to była to śmierć autentyczna. Nieudawana. Jezus naprawdę umarł. Tak jak umiera każdy człowiek. Umarł. Umarł. Przyszedł moment, że wydał ostatnie tchnienie, że stężały jego rysy. To się widzi, kiedy ktoś był świadkiem śmierci. To widać. To następuje w sekundach. W sekundach. Jest to przeżycie, powiem, bardzo, bardzo głębokie, bardzo, nie wiem, bardzo mocne. Bardzo mocno, nie wiem, może się ktoś boi tego, czy coś, nie wiem. Ja byłem przy trzech zgonach przy mnie. Moi rodzice, jeden jest wdzięczny Bogu za to, że mogłem być świadkiem tego, czy być przy tym. A wcześniej jeszcze jeden brat w szpitalu przy mnie zmarł. I to jest niezwykłe, to jest niesamowite, to jest szok. Pierwszy raz, jak to widzisz, to jest szok. Wiesz, że to jest śmierć. Wiesz, że nastąpiła ta śmierć. Śmierć Jezusa była autentyczna, jak śmierć każdego z nas. Nieudawana. Pomimo tego, że powiedzieliśmy, że była to śmierć niezwykła, niepowtarzalna, różniąca się od wszystkich innych, to faktem pozostaje, że była to śmierć straszna. Na krzyżu. I też wyjątkowa, jeśli chodzi o cierpienie. Jedna z bardziej strasznych śmierci, jeśli chodzi o cierpienie, jeśli chodzi o umieranie. Bolesna, można powiedzieć przerażająca. Potem popatrzałem na tą śmierć Pana Jezusa z punktu widzenia ludzi. Tych, którzy tam byli wtedy, tych, którzy tam chodzili, tych, którzy wydali wyrok, tych, którzy oglądali później, tych, którzy tam, czytamy, przerazili się i zawrócili. Z punktu widzenia ludzi. Była to śmierć zadana niesprawiedliwie. Była to śmierć zadana Jezusowi z nienawiści. Ludzkiej nienawiści. Była to śmierć podstępna. Wiemy, że ominęli prawo, obowiązujące prawo, żeby Jezusa wydać na śmierć. Ze strony człowieka, ze strony ludzi. Patrząc na to, to śmierć Jezusa obnaża naturę człowieka. Pokazuje, jakim jest człowiek. Pokazuje jego naturę, pokazuje jego podłość. Podłość. A czym był czyn Judasza? A czym był krzyk "Ukrzyżuj go"? Jak nie podłością. Jeszcze niedawno rzucali szaty swoje, słali i wąski palmowe rzucali. I mówili król. Ona, ta śmierć Chrystusa obnaża to, jakim jest człowiek. Brak wdzięczności. Zaprzedanie, powiem, diabłu. Bo jak inaczej? Jak inaczej wydać wyrok śmierci, krzyczeć na Chrystusa, którego wszyscy znali bez wyjątku, jako tego, który uzdrawiał, który był pełen miłości, łaski, dobroci, same dobre rzeczy czynił. Zaprzedanie diabłu. To tak ze strony ludzi. A teraz patrząc na śmierć Pana Jezusa ze strony Boga. Była to śmierć, która wiele kosztowała zarówno Ojca, jak i Syna. Ból, smutek, udrękę. Mówiłem niedawno, ten wiersz czytałem. Jakże jestem udręczony, aż to się wypełni. A Golgota była kulminacją tej udręki. Ten krzyk. Panie Boże, Ojcze, czemuś mnie opuścił? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ze strony Boga ta śmierć oznaczała rozłąkę, chociaż chwilową. Czemuś mnie opuścił? I wiemy, że nastąpił ten moment, kiedy ci, którzy byli razem i jedno przez całą wieczność, od początku wieczności, jeśli ona ma, ale nie ma, aż do tej strony, więc jedno. Przyszedł moment, kiedy musieli się rozłączyć. Niewyobrażalne dla nas. Wiecie, my nie mamy w ogóle pojęcia prawie, że o tym. Jakie to jest bolesne. Ale była to śmierć. Bóg, dlaczego ona przyszła? Była to śmierć, która spełniła wymagania Bożej sprawiedliwości. Bóg cierpiał z tego powodu. Bolało Boga to, Ojca, bolało to. Ale wiedział, że tylko w taki sposób może zadośćuczynić swojej sprawiedliwości. Była to jedyna śmierć, która spełniła wymagania Bożej sprawiedliwości. Dlatego ofiara Jezusa jest doskonała na wieki. Dlatego przez tą ofiarę zbawieni jesteśmy wszyscy. Dlatego przez tą ofiarę Pana Jezusa pojednani możemy być, każdy może być pojednany z Bogiem. Ta śmierć zburzyła ten mur nieprzyjaźni. Mur nieprzyjaźni. Był taki mur między człowiekiem a Bogiem. Od wieków i jest do tej pory taki mur nieprzyjaźni. Tylko ofiara Jezusa burzy ten mur. I my możemy w pokorze przyjść do Pana, inaczej byśmy nie, byśmy zginęli, zanim byśmy przyszli. Zanim byśmy doszli. Byśmy byli unicestwieni, bo jesteśmy grzesznikami. Grzesznik nie może stanąć przed Bogiem. A my możemy. Ponieważ działa ofiara Pana Jezusa, działa krew Jego, która nas oczyszcza. Doskonale nas oczyszcza, także możemy stanąć przed Panem. Jezus umierając zapłacił cenę, zapłacił okup za nasze grzechy. Słowo Boże mówi, co da człowiek na okup za duszę swoją? I odpowiedź jest jasna, nie ma nic, co, czym bym mógł zapłacić jako okup, czym bym mógł dać Bogu coś, żeby zapomniano mu grzechów jego. Nie ma. Co może dać człowiek? Nic. Ale Jezus Chrystus, przez to, że złożył doskonałą ofiarę, że tam zawisł święty Boży Baranek, święty Boży Baranek i oddał swoje życie, zapłacił okup za nas. Zapłacił cenę za nasze grzechy. Wystarczającą cenę. Mówimy to, jak my to mówimy, to zwracamy uwagę na to, że zbawienie nie kosztowało mało. Zbawienie ma ogromną cenę. Nasze zbawienie. Nas oczywiście nie. Ale Pana Jezusa kosztowało życie. Zbawienie ma swoją potężną cenę, wielką cenę i powinniśmy to cenić, dbać, chodzić koło tego, jak koło czegoś najcenniejszego, koło naszego zbawienia. Z drżeniem i bojaźnią zbawienie swoje sprawujcie, jest napisane. Z drżeniem i z bojaźnią. Dlaczego? Czy tu chodzi o jakiś strach? Z drżeniem? Nie. Naprawdę, to jest, ja nie wiem, to jest cześć dla tego, to jest szacunek, to jest naprawdę, to jest uwielbienie dla tego dzieła Bożego. Zbawienie. Zbawiony jesteś, niepotępiony. Nie ma sądu już, nie będziesz potępiony, nie usłyszysz wyroku, idź precz ode mnie, w ogień wieczny, nie usłyszysz tego. Ja myślę, że gdyby była próba, tak zawsze często myślę o tym, że gdyby była taka próba, jak chór ma przed generalnym występem, jak zespół teatralny ma przed swoim pierwszym, przed premierą. Gdyby była taka próba, żebyśmy stanęli jakby na sądzie. Gdyby Bóg przyszedł, gdyby to stolica tronu stanęła, sądu Bożego. I gdybyśmy usłyszeli, jak Bóg mówi, idź precz. Ode mnie. Wiecie, to by napełniło nas takim strachem. Taką czcią, taką bojaźnią. Że gdyby ten obraz znikł, myślę, że byśmy już nigdy nie zgrzeszyli. Naprawdę. Nie dalibyśmy się już namówić. Nie dalibyśmy się zwieść diabłu, nie dalibyśmy się zwieść telewizji, nie dalibyśmy się zwieść internetowi. Żadna strona internetowa by nas nie wciągnęła. Żadna. Gdybyśmy mogli usłyszeć, jak to brzmi, idźcie precz, kiedy Bóg powie tak, ale nie ma próby generalnej, ale będzie tak. Dlatego z drżeniem i z bojaźnią zbawienie swoje sprawujcie. Dałby Bóg nam mądrość, żebyśmy mogli zrozumieć, co to znaczy z drżeniem i bojaźnią zbawienie swoje sprawować. Dałby Bóg, jeśli nie rozumiesz tego za bardzo, to módl się, żeby ci Bóg pomógł to zrozumieć. Musimy to jakoś rozumieć, kochani. Więcej, jeśli nic nie rozumiesz, to znaczy, że to jest zagrożenie. Musisz, bo twoje zbawienie, moje zbawienie trzeba z bojaźnią i drżeniem sprawować. Nie można nim szafować, nie można gdzieś, a rzuciłem gdzieś, nie pamiętam gdzie. To ma być naprawdę we czci, to ma być naprawdę na miejscu pierwszym zbawienie i wszystko, co dotyczy tego zbawienia. A później zacząłem myśleć nad tym, jaka jest różnica między naszą śmiercią ludzi, grzeszników, a śmiercią Jezusa. Jaka jest różnica między śmiercią Pana Jezusa, a śmiercią, jaka spotyka każdego człowieka. I wiecie, myśli było tyle, ale tylko niektóre z tych, co zapisałem, bo mówię, nie ma co, bo to nie chodzi o to, żeby wszystko wymieniać, ale to jest niesamowite. Mi to przyniosło bardzo wielką radość i chwałę dla Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby kto inny umarł, nie mówilibyśmy o tej śmierci. Nie mielibyśmy wieczerzy, nie mielibyśmy święta. Wieczerza jest świętem. Nie byłoby warto, gdyby to był kto inny. Nie byłoby o czym mówić. Nie byłoby co czcić. Bo byłaby to śmierć podobna do naszej śmierci, do ludzi. Ale śmierć Jezusa jest wyjątkowa. Nasza śmierć jest końcem wszystkiego. Nie myślcie teraz o zbawionych, bo zapomnę na końcu, bo wszystko będzie wam nie tak. Wszystko będzie wam nie grało. Ja mówię tak, ludzka śmierć jest końcem wszystkiego. Końcem planów, końcem marzeń, końcem dążeń, końcem działania. A Jezusa śmierć jest początkiem nowego, wiecznego, nieprzemijającego. Chwała Panu Jezusowi. Nasza śmierć powoduje, ludzka śmierć powoduje, że dzieła stworzone za życia, nawet piękne, rozpadają się. Idą w zapomnienie. Nikt już o nich nie pamięta. Ulegają zapomnieniu. A śmierć Jezusa spowodowała początek. Śmierć ludzka jest końcem. A śmierć Jezusa jest początkiem, otwarciem nowego dzieła, zbawienia, które będzie trwać, aż ziemia będzie istnieć. Nasza śmierć, to mi się podobało, przyszła mi taka myśl, nasza śmierć przypomina zgaszenie światła. Nigdy więcej nie zabłyśnie. Jak chowamy człowieka, wiemy, że zgasło jego życie jak światło, raz wyłączone i już nikt go nie włączy. A śmierć Jezusa, światło właśnie zabłysło, rozświeciło cały świat. Chwała Jezusowi. I świeci. Ja. Świeci, powiem, zabłysło, by nigdy nie zgasnąć. Tutaj światło gaśnie, by nigdy nie zabłysnąć. A tutaj zaświeciło, by nigdy nie zgasnąć. Nasza śmierć przynosi smutek, a Jezusa śmierć przynosi nam radość. Za nią dziękujemy Bogu. Nasza śmierć, ludzka śmierć przynosi utratę nadziei. Bo jakaż nadzieja już, kiedy człowiek jest w grobie. A Jezusa śmierć wzbudza nadzieję. To jest Wiecie, nikt nie ma tej, wiecie, moc jest w śmierci Jezusa. To jest moc, wiecie, my nie, nie wiem, ja tu nie próbuję czegoś nadrabiać. Ja nie próbuję tutaj coś ponad miarę mówić. Nie, proste fakty, wiecie, tak, zacząłem o tym po prostu myśleć i im więcej, tym bardziej byłem zachwycony. Jest o czym mówić. Gdy idziesz na grób człowieka za jakiś czas, albo jeszcze później, masz świadomość, że ciało tam złożone ulega rozpadowi w proch. A niewiasty już na trzeci dzień usłyszały: nie ma go tu. Pójdźcie, zobaczcie. Nie ma go tu. Chwała Panu Jezusowi. Nasza śmierć, ludzka śmierć budzi strach, a Jezusa śmierć usuwa strach. Jak uwierzyłeś, jak przyjąłeś, jak stała się twoim udziałem, twoim błogosławieństwem, strach uleciał gdzieś, śpiewamy w jednej pieśni. Nie masz już lęku nawet przed śmiercią. Przed tym, co zakryte, nawet nie masz już strachu. Nie masz lęku, bo śmierć Jezusa usuwa się strach. Śmierć Jezusa budzi radość z powodu zwycięstwa. Nasza śmierć jest porażką, jest przegraną. A Jezusa jest zwycięstwem. Chwała Panu Jezusowi. I tak by można było mówić, wiecie, i mówić: śmierć pańską opowiadajcie. Trochę wam opowiedziałem tej śmierci. To wszystko niezwykłe, to, co Bóg przygotował, to, co Bóg w swoim planie zamyślił, było ze względu na nas, żeby nas zbawić. Żeby przywrócić nas z powrotem do synostwa. Żebyśmy mogli być nazwani dziećmi Bożymi. Krzysztof powiedział takie, bardzo mocno mnie to dotknęło, i jeżeli ktoś nie spożywa wieczerzy pańskiej przez dłuższy czas, powiedz, jakie jest wytłumaczenie. Jakie może być wytłumaczenie? Wiecie, nam się wydaje, że jesteśmy sprawiedliwi, znaczy jesteśmy w porządku, jak nie przyjmujemy, bo coś jest nie tak w naszym życiu. Tak, bo tak powinno być. Jeśli coś nie tak, to nie przyjmuj. Podkreślamy to, ale pytanie z drugiej strony. Jaki można mieć argument, by nie przyjmować raz, drugi, trzeci? Nie mamy wtedy działu z Chrystusem. Pozbywamy się działu z Chrystusem. Jest to jedno, wieczerza pańska jest jednym z najgłębszych duchowych doznań w naszym ziemskim życiu tutaj. Jednym z najgłębszych, najbliższych duchowych doznań z Chrystusem. Jeśli tego człowiek unika, jeśli człowiek zamyka przed tym serce swoje, jaki może być argument? Co może tłumaczyć to, że nie oczyściłem swojego serca, że nie oczyściłem swojego życia, bo tak jak Krzysiu powiedział, chodzi tylko o grzech. Bracia i siostry, to nie tylko opowiadać o śmierci Pana Jezusa, bo można opowiadać jak widz, można opowiadać jak uczony w piśmie, ale mieć dział w tym, mieć dział w tym. Słowo Boże mówi, niech każdy siebie osądza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. To jest Boże oczekiwanie, to jest Boża droga. To jest Boża droga. Kiedy spotykamy się i mamy wieczerzę pańską, to nie po to, żebyś siadł, ale po to, żebyś jadł z chleba tego i z kielicha tego pił. To jest błogosławione wydarzenie, ponieważ ono ciebie powinno zmusić, jeśli nie potrafiłeś do tej pory, zmusić do pojednania, zmusić do oczyszczenia. Ja myślę, że nie będzie, że nie ma większej presji, żebyś oczyścił swoje serce, żebyś zmienił swoje życie, żebyś zawołał do Boga, żebyś pokutował. Nie ma większej presji niż ta. Przecież trzeba w końcu ten grzech osądzić. Kiedy go myślimy osądzić? Jak Pan przyjdzie? Osądzi na pewno. Ale już bez żadnej szansy. A teraz, jeśli nas Bóg sądzi, znaczy, że nas miłuje, wychowuje nas. Wychowuje nas. Jeśli człowiek ucieka przed tym i ucieka, to tak jak dziecko, które ma dostać karę i ucieka z domu. Uniknęło wychowania. Jak mu się upiekło, to uniknęło wychowania. Ale to nie jest dobre. Lepsze, żeby otrzymał karę i był wychowany. Lepiej, żeby otrzymał tą karę i wyprostował swoją drogę, prawda? Niedobrze jest uciekać przed wychowywaniem Boga. Wiecie, nie jest tragedią, kiedy w momencie, kiedy na nabożeństwie, gdzie jest wieczerza, uświadamiamy sobie, że jest coś nie w porządku w naszym życiu. To nie jest tragedia jeszcze. To jest po prostu Bóg nas wychowuje. Tragedią jest, jeśli tego wychowywania nie przyjmujemy, jeśli nie reagujemy na Boże wychowanie, jeśli się nie jednamy z Bogiem, jeśli się nie jednamy z bliźnim naszym. Na przykład, jeśli by było przyczyną tego, by było to, że się gniewam na brata. I mam gniew w sercu, a więc co, muszę siąść, bo nie powinienem przyjmować wieczerzy. Czy to jest sprawiedliwość najlepsza, najwyższej miary? Nie. Najwyższej miary to jest podejść do brata i przeprosić go. Jesteś wolny i przyjąłeś wychowanie Boże. Wychowanie Boże. Bóg nas wychowuje, karci nas. Dałby Bóg, aby nie było wśród nas nikogo, kto raz, drugi, trzeci nie przyjmuje wieczerzy. Ja nie wiem, nie mam zwyczaju patrzeć, kto z was przyjmuje, a nie, może źle. Ale niech każdy z was pomyśli o tym. To jest bardzo niewłaściwe, jeśli nie przystępujemy do wieczerzy pańskiej. To jest bardzo niebezpieczne. A gdy przystępujemy, to możemy opowiadać o śmierci Jezusa i uwielbiać Go za Jego dzieło odkupienia. Amen.